NFL24.pl zaprasza na Pick Six, największą w Polsce dawkę wiedzy o futbolu amerykańskim.
Czas zaczynać kolejną randkę z najpiękniejszą. Dzisiaj to już okoliczności, kiedy nie musimy się rozpraszać końcówką ligi NHL, chociaż sezon zakończony z finałem San Jose Sharks Pittsburgh Penguins to było coś wybornego. Kolejny finał wielkiej ligi NBA też już jest na finiszu. Czy Golden State Warriors uda się obronić mistrzowski tytuł? Co sądzą o tym nasi goście? Dzisiaj jesteśmy w składzie Karol Potaś,
Kuba Kaczmarek,
Słomka Kamil.
Tak więc, jak wspominałem na wstępie, zaczynamy od NBA, a więc pierwsze pytanie do Kamila. Jak myślisz, Kamil, kto może okazać się w tej rywalizacji lepszy? Cleveland Cavaliers, czy jednak Golden State Warriors zdołają obronić mistrzowski tytuł?
Moje zdanie jest takie, że w sumie gdyby nie zawieszenie Draymonda Greena na piąty mecz, to dzisiaj mielibyśmy już mistrzów. Liczę, że w piątek bodajże rano, jak wstanę i złapię telefon, to będę już świętował mistrzostwo Kurczaka i jego podopiecznych. Powód tego jest taki, że w sumie nigdy nie byłem jakimś specjalnym kibicem LeBrona, a gra Golden State Warriors ostatnio jest takim fajnym motorkiem napędowym, takim fajnym urządzeniem, które śmiga na trójce, więc to jest coś, co na pewno mi się podoba jako człowiekowi, który zawsze uważał, że gra z dystansem jest fajniejsza niż gra podkoszowa.
Kuba?
No ja już po drugim meczu w sumie dawałem Golden State już triumf i wszystkie nagrody, ale nie ma co ukrywać, że patrząc na przez ciągu całego sezonu i w ogóle na to, jaką grą dysponują oba zespoły, no to Cleveland to jest przede wszystkim LeBron James, tak? I tak jak w dzisiejszym meczu mogliśmy oglądać, głównie to on decyduje o tym, czy Cleveland są jeszcze w grze, czy nie. Bez niego myślę, żeby to się skończyło o wiele, wiele szybciej. Tak czy inaczej, umiejętności, czy sposób rozgrywania piłki, czy też właśnie to cieszenie się grą, to jest wszystko po stronie Golden State, także to może być ciekawe, ponieważ patrząc na to, jak po raz pierwszy przy tej rywalizacji, no to Cavaliers przede wszystkim wygrali ten mecz pierwszy u siebie determinacją i tą taką niezwykłą
bezczelnością,
że jesteśmy lepsi.
Ja mam takie wrażenie, że Golden State Warriors są tacy bezczelni. Defensywa przeciwników teoretycznie ustawia się idealnie. Obrońca stoi tuż przed na przykład Stephenem Curry i nie udaje się zablokować tego rzutu i ten rzut zawsze wpada. Czy to jest bliższa odległość, czy to jest dalsza odległość, ale ta trójka zawsze celnie. To jest też sposób na to, żeby wytrącić przeciwnika trochę z równowagi, nie uważasz?
No tak, ale to jest właśnie też to piękne, że właśnie z takich pozycji, które byśmy no powiedzieli sobie, że nie ma opcji w ogóle, żeby trafił, mając przed sobą, nie wiem, pięć rąk, on nagle trafia, no to jest największe. No w ogóle siłą Golden State były te rzuty z dystansu, tak, i te trójki, oni o tym wiedzą, więc oni zawsze będą próbowali tych rzutów, bo wiedzą, że w tym sezonie to im wybitnie wychodzi. A szczególnie jak patrzymy w tym meczu na Klaya Thompsona. Trzecia kwarta w tym meczu zdecydowała, myślę, o tym, że to właśnie Cleveland wygrali. Może trochę nonszalancko, nie wiem, aczkolwiek myślę, że Steve Kerr jest na tyle doświadczonym trenerem i też byłym zawodnikiem, który przecież z Chicago Bulls też dokonywał niewiarygodnych rzeczy, że nie pozwoli sobie wyrwać tego jednego meczu i na pewno wygra. Czy to będzie w Cleveland, czy to będzie w Oakland, no to szczerze nie zdecyduję się tutaj na to, żeby powiedzieć jednogłośnie, że już teraz w tym meczu w Cleveland Golden State wygrają ligę, ale myślę, że to na pewno się stanie.
Tak jak wspominaliście, kończąc już dyskusję, kolejne spotkanie z czwartku na piątek o godzinie bodajże 3 w nocy. Przechodząc do ligi NFL, zaczynamy od dywizji AFC West, bo tu się dzieje chyba w ostatnim czasie najwięcej. Przede wszystkim MVP Super Bowl Von Miller cały czas nie może dojść do porozumienia z drużyną z Denver. Winduje niesamowity kontrakt, dostał propozycję 114,5 miliona dolarów, z czego 39 miało być już gwarantowane. Władze Denver Broncos byli i tak podobno bardzo źli za tą propozycję, bo naprawdę do nowego kontraktu szykowała się solidna grupa kolejnych zawodników. A Von Miller powiedział, że to i tak dla niego za mało i on się nie pojawi na żadnym treningu, dopóki nie dostanie kontraktu. Co prawda, przełamane zostały trochę lody, bo wczoraj bodajże mieliśmy uroczystość, w trakcie której zawodnicy Denver Broncos otrzymywali pierścienie mistrzowskie, ale wydaje się, że jednak Von Miller może być konsekwentny i tak jak w przypadku Camo Cancellora rok temu, tak w przypadku Vona Millera możemy go nie zobaczyć w pierwszych kolejkach. Teraz was proszę o zdanie, może Kamil pierwszy. Co sądzisz o tej sytuacji?
Znaczy ja uważam, że co niektórym zawodnikom troszkę sodóweczka odbija i oczywiście wiadomo jest to, że futbol amerykański jest sportem, jakim jest i kariera przeciętnego zawodnika nie trwa tyle, co choćby nawet kariera piłkarza, tak? Rzadko kiedy widuje się zawodników, którzy grają do, nie wiem, 35-36 roku życia. Więc Von Miller chce po prostu zarobić najwięcej tyle, ile może. Chociaż wydaje mi się w tym...
A jak to rzadko kiedy? A Charles Woodson?
Wiedziałem, że mi powiesz, że Charles się Woodsonie, tak? No bo to akurat, wiesz, zawsze znajdzie się jakiś wyjątek od reguły, ale popatrz sobie chociażby na piłkę nożną i zobacz sobie, ilu zawodników w wieku 37-8 lat biega w tym momencie po boiskach Francji, a ilu takich zawodników biega po boiskach NFL.
Nie, dokładnie.
Chodzi mi o coś takiego, nie? Wiadomo, że tutaj futbol amerykański jest sportem dużo bardziej urazowym, tak jak już mówiłem, no Miller chce zarobić ile się da, ale to wydaje mi się, że to jest troszkę działanie też przeciwko drużynie. Chociaż ja już nieraz przekonałem się, że moje podejście, gdzie jakieś tam sentymenty czy coś, to w ogóle nie ma sensu w NFL. Tutaj liczy się kasa, a dopiero później liczy się zdrowie, przynajmniej tak ja to wnioskuję.
Dokładnie.
Moim zdaniem Broncos nie powinni mu dawać takiej kasy, ale to jest moje zdanie, tak?
No to mówisz, że w futbolu amerykańskim nie ma sentymentów, szczególnie w lidze NFL, to przecież niedawno też mieliśmy przykład, jak Deshaun Jackson z Philadelphia Eagles przeszedł do największego rywala Washington Redskins i wcale nie miał z tym problemu.
Nie, dodatkowo zdobywał touchdowny w Redskins i robił tak zwane fly Eagles fly, tak?
Dokładnie. Kuba, to nie jedyny problem Denver Broncos, Von Miller. Abib Talib został postrzelony w nogę. Jak widzisz w ogóle takie problemy pozaboiskowe zawodników? Bo jak tutaj widzimy, no Abib Talib daje się zapamiętać nie tylko z tej zawsze najbardziej czystej strony na boisku.
To postrzelenie w nogę wcale nie musi być tak, nie jest tak groźne, jak mogłoby w ogóle brzmieć. Więc myślę, że akurat ten incydent na jego grę w przyszłym sezonie nie powinien specjalnie mieć odzwierciedlenia. Ale no, co się dzieje poza boiskiem, no co się dzieje, no niestety niektóre rzeczy nie da się uniknąć. Ja w ogóle z tego co czytałem, to się okazało i niektórzy w ogóle twierdzą, że Akib Talib przez przypadek sam siebie w ogóle postrzelił. To jest w ogóle dla mnie śmieszna rzecz, ale tak się dzieje, no nie wiem, nie znam okoliczności dokładnie, co tam się stało. No ale co, tak czy inaczej ten postrzał nie powinien faktycznie na jego formę w żaden sposób wpłynąć, także nie ma z tym najmniejszego problemu, a co do Von Millera, no to tak samo jak go uważam, że troszkę tutaj nam przesadza, tak czy inaczej, mając jakiś tam z tyłu głowy to, że miał ten najlepszy swój sezon w karierze i no kto wie, czy może powtórzyć w ogóle w przyszłym sezonie i w jakichś kolejnych, no bo faktycznie ten poziom, na który się wspiął w ostatnim sezonie jest no chyba najwyższy. Możliwe, że on sam zdaje sobie z tego sprawę, że już więcej nie pokaże. I przez to, jak teraz sobie nie zrobi pewnego gruntu w tym kontrakcie, to już później nie będzie miał na tyle argumentów, żeby z tego spróbować za kolejny rok. Także może to tak powoduje, ale no, powinien troszkę spasować. Myślę, że on spasuje, tylko że na razie myślę, że tak bada grunt, na co sobie może pozwolić. A jak już dojdzie do pewnej granicy, gdzie włodarze zaczną się w jakiś sposób martwić i z nim kłócić, to raczej ustąpi. Także myślę, że wszystko raczej skończy się dobrze.
Tym bardziej, że też DeMarcus Ware tupie już nogami, jak widzi, że są takie propozycje, co nie przyjęte i ktoś jeszcze rozważa to, czy nie dać mu dodatkowych milionów dla Vona Millera, więc mówię, to też może odbić się na samej atmosferze wokół zespołu, a i tak ona jest gęsta po tym, jak pożegnano się z Peytonem Manningiem, znaczy Peyton Manning sam pożegnał się z futbolem, ale w sposób taki, że no zostawił tam, sam popiłby gruz tylko, jeżeli chodzi o pozycję rozgrywającego i każdy tam teraz się martwi, jak to będzie z Markiem Sanchezem jako rozgrywającym. Pierwsza linia Denver Broncos pozwoli mu na solidne rozgrywanie. Czy on to wykorzysta, to się jeszcze okaże. Rywal z dywizji, San Diego Chargers, podpisali nową umowę z utalentowanym skrzydłowym Keenanem Allenem. 4-letnia umowa, gwarantuje mu 45 milionów. No i teraz, nie wiem, no Kamil, może do ciebie pytanie. Jak dla nas, bo jesteśmy kibicami Oakland Raiders, jest to zła decyzja, bo wydawało się, że Keenan Allen No jednak może już w przyszłym roku być na rynku wolnych agentów. Okazuje się, że jednak będziemy musieli przeciw niemu rywalizować.
Znaczy tak naprawdę ta jego decyzja nie wpływa jakoś strasznie na nas, z tego względu, że my w tym momencie jesteśmy w trakcie największej przebudowy naszego sekundary, chyba jakie mogłem obserwować. Liczę na to, że Keenan Allen nie będzie miał za dużo do powiedzenia, a patrząc na to, że w tamtym sezonie zdobył 4 touchdowny, w sumie około 750 yardów, to jest zawodnikiem, który jest teoretycznie mniej groźny od Amariego Coopera. Także dla mnie w ogóle śmieszne jest to, że jednym z warunków jego kontraktu było to, że w drużynie zostanie Rivers. Ja się w ogóle pytam w takim razie, co jeżeli Rivers stwierdzi, że odchodzi, tak? Keenan Allen skakuje mu do kieszeni, czy nie wiem, czy ląduje na rynku wolnych agentów? Mówię, jak dla mnie ta decyzja nie bardzo rusza mnie, że tak powiem, tak? To nawet nie jest wzmocnienie, tylko to jest utrzymanie statusu quo w Chargers, więc dla mnie mogłoby go nie być. Nic się tutaj nie zmienia.
Kuba, właśnie też o to chciałem ciebie spytać. Co sądzisz o tym zapisie, że jeżeli Rivers zostanie do 2019 roku, to ja podpisuję nową umowę?
Nie wiem, szczerze, bo jakoś nie jestem specjalnie fanem tego rozgrywającego, też nie byłem. No nie wiem, może mają jakieś tam swoje ustalenia, czy tam swoje poza boiskiem. No nie wiem, że też dla mnie to jest dziwna sytuacja, bo chyba rzadko się zdarza, żeby takie rzeczy były zapisywane w kontrakcie, bo nawet w tych największych klubach, gdzie grał Peyton Manning, czy gdzie gra Tom Brady, takich sytuacji nigdy nie mieliśmy, a tu mamy sytuację z rozgrywającym, no powiedzmy sobie szczerze, niższej klasy. O, nie wiem, może to jakaś rodzina albo nie wiem, coś sobie tam ustalili wewnątrz, ale tak patrząc na to z boku, no to trudno znaleźć jakikolwiek wytłumaczenie tej decyzji.
Dobra, przechodzimy do kolejnej ekipy z AFC West, Oakland Raiders. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, no dużo tam się dzieje zmian. Kuba, pytanie do ciebie. Jak sądzisz, czy ta ekipa jest zdolna na może chociażby wywalczenie pozytywnego bilansu, jakiś 9-7 jest w stanie?
Oj, to nawet myślałem, że pójdziesz dalej, bo tak niedawno czytałem sobie na Pro Focus, że tych wygranych będzie o wiele więcej, aż 11. Poza tym tutaj ekipa statystyków dała ich na trzecie miejsce w ogóle w konferencji AFC. Jeszcze przed chociażby Denver Broncos, więc te oczekiwania są naprawdę duże, ale nie ma co się dziwić, bo ta drużyna z roku na rok, ona jakby, te wszystkie ich decyzje są, można powiedzieć, że idealne, bo raz, że ani się nie ani nie zmniejszają te jakby swojego talentu czy swoich umiejętności, tylko każda ich decyzja jest na jeszcze wyższym poziomie. Tak jak chociażby Sean Smith, którego wzięli z Kansas City Chiefs, czy właśnie mówiliście tutaj o tej drugiej linii w defensywie, no to wszystko naprawdę wygląda bardzo dobrze. No, a jeszcze mamy Derek'a Carra czy Amari Coopera, no, którzy już w tamtym sezonie pokazali, że stać ich na naprawdę duże i wielkie rzeczy. I tak jak wcześniej rozmawialiśmy tutaj sobie z Karolem, że Oakland powoli staje się takim centrum sportu, bo tutaj Golden State, a Oakland Raiders z roku na rok coraz bardziej i coraz więcej pokazują, więc no kto wie, oczekiwania są naprawdę duże, ale myślę, że jeszcze ten rok jest taką przestoją dla nich, żeby później wywindować naprawdę wysokie progi, bo naprawdę włodarze robią tutaj niesamowitą robotę.
Moim takim kurczę niepokojem tej całej sytuacji jest to, że no jednak nie mamy solidnego biegacza oprócz Latavisa Murraya. Wydaje się, że to będzie też kluczowe w przeciągu tego sezonu i zobaczymy, czy to nie będzie jakiś większy problem. No też ja troszeczkę mam zawsze w poważaniu te wszystkie statystyki, bo tyle razy już zostało to zweryfikowane na boisku, że naprawdę wydaje mi się, że gdyby przeciwko jakiejś dobrej linii defensywnej, na przykład Arizona Cardinals, ustawiono linię ofensywną Oakland Raiders, to myślę, że będzie sieczka. No ale zobaczymy, może będę się mylił i żeby tak było. Kamil, może 3 słowa jeszcze dodaj od siebie. Co ci się podobało w tym off-season, w poczynaniu Oakland Traders i co ci się nie podobało?
Co mi się nie podobało, to na pewno doskonale wiesz, bo nie podobało mi się dokładnie to samo co tobie, czyli ściągnięcie miliona defensive endów w drafcie, co było kompletnie niepotrzebne. Ja wiem, że teraz w tym sezonie Bestia ma grać właściwie tylko i wyłącznie na linebackerze, ale to nie będzie realne, z tego względu, że Khalil Magdish ma taką specyfikę, że on mimowolnie będzie brał na siebie troszkę kurzu na palce, na pewno w linii go zobaczymy nieraz. Także nie podobały mi się akurat te decyzje, chociaż to na przykład w opozycji do tego, co powiedział Kuba. Zgadzam się, że większość decyzji podejmowanych przez Reggie'ego McKenzie'ego jest świetna, aczkolwiek ten draft, spokojnie, pierwszy pick Karla Josepha, okej. Okay. Później już...
Dodam jeszcze do ogródka. Eksperci, statystycy mówili, że to jest gdzieś o 3 rundy. Karl Joseph. Tak.
No to tak nawet...
No bo to wiesz, tu nie chodziło nawet o jego klasy sportowe, tylko chodziło o te problemy zdrowotne, nie? Że on tak, do gry będzie to... może aż w listopadzie. Jeżeli, bo nawet może to być jeszcze ciut dłuższa przerwa.
Tak, tylko że teraz już słychać opinie, że coś tam biega chłopak, coś tam skacze. No i Cam Norton wypowiada się, że ma dynamit w nogach i ma dynamit w rękach, także fajnie. Lubię słuchać takich informacji, aczkolwiek to jest tak, jak ktoś napomniał mnie ostatnio na Twitterze, która defensywa w off-sezonie nie jest mocna, tak? Wszyscy mówią, że jesteśmy twardzi, że jesteśmy szybcy, że wszystko łapiemy, a jak staniemy naprzeciwko Brady'ego, czy staniemy naprzeciwko Rodgersa, to wtedy będziemy mogli powiedzieć, że wszystko łapiemy, jeżeli będziemy łapać. To mi się nie podoba. Co mi się podoba? Podoba mi się na przykład to, że coraz więcej ludzi, zawodników mówi o tym, że w Oakland dzieje się coś, czego nie było od dawna. Tutaj na przykład nawiązuję do ostatniej wypowiedzi Risa, który powiedział, że takiej atmosfery pozytywnej nie było nigdy, odkąd on jest. Więc fajnie, bo w końcu zaczniemy się cieszyć z gry, czyli będziemy robić coś, co na pewno pomoże nam w zdobywaniu zwycięstw. Nie wiem, może gdzieś za rok, za dwa pokusimy się nawet o jakiś pomysł występu w Super Bowl, bo na razie to wszystko zależne jest od tego, czy Khalil Mack czasami nie powie nam za rok 120 milionów, tak? Skoro Von Miller mówi 115, to czego Mack ma nie powiedzieć 120?
Dokładnie. A teraz też mówię, taki mamy okres, że te kontrakty naprawdę gigantyczne się oferuje i to nie jest pierwszy przypadek, kiedy Von Miller odrzuca taką ofertę, bo podobne kwoty rozdaje się w Miami Dolphins. Podobno kwotę też rozdało się dzisiejszej nocy Philadelphia Eagles, która po raz kolejny zadziwiła futbolowy świat, podpisując kosmiczną umowę z defensive tackle Fletcherem Coxem. Wiąże go ona z organizacją na 6 lat. Jest warta 102 miliony dolarów, z czego aż 63,300 ma gwarantowane. No to jest jakiś kosmos, Kuba.
No tak, to prawda.
Właśnie, jakbyśmy się ustosunkować do tego, jak może się mieć forma sportowa do takich właśnie kontraktów. Chociaż też gdzieś kiedyś czytałem opinię o tym, że to może być też związane z tym, że te salary cap tam ciągle rośnie i to jest naturalna kolej rzeczy i nie powinniśmy się dziwić takim słowom.
No tak, no nie ma co ukrywać, że z roku na rok te sumy się zwiększają i być może one się będą nawet zwiększać. Też miejmy na uwadze to, że porównanie nie można porównywać do innych sportów, bo Liga NFL to najbogatsza na świecie i te kwoty zawsze będą o wiele, wiele wyższe. Czy Fletcher Fox zasługiwał na ten kontrakt, to akurat nie wiem. No, też pamiętajmy o tym, że ci trenerzy czy ludzie wewnątrz, oni widzą od nas o wiele, wiele więcej. Oni widzą, jak zawodnicy pracują, jak zawodnicy się zachowują, jak ci zawodnicy podchodzą w ogóle do pracy. I to jest, może te argumenty przede wszystkim są dla Eagles najważniejsze. Jak się sprawdzi na boisku w tym sezonie, to też dopiero się dowiemy, bo niewiele możemy wróżyć w sposób. Ja też nie jestem za tym, żeby przed sezonem tutaj mówić, że ktoś będzie najlepszy, a ktoś najgorszy, bo w tym sezonie zawsze jest parę niespodzianek. Więc akurat co do samej kwoty, to mówię. Dopóki nie zobaczymy go na boisku, to myślę, że dopiero potem będziemy mogli stwierdzić i ocenić, czy ta kwota faktycznie była na odpowiednim poziomie.
Okej, to przechodzimy na twoje podwórko. New England Patriots stoją już w obliczu bardzo ważnych decyzji, bo teraz prawdopodobnie tuż przed pierwszym meczem preseason okaże się, czy Garoppolo, czy Tom Brady rozpoczną sezon w week 1. I jak uważasz, jakie to mieć znaczenie dla samej drużyny? Też wszyscy przeciwnicy się nakręcają. Gdzieś czytałem nawet opowieści o tym, że każdy już by chciał zjechać to pierwszą linię Patriots, że mają wrażenie, że tam będzie naprawdę solidna autostrada do rozgrywającego, no i każdy chce się wyżyć na nich, no w pewien sposób tak jakby za te wszystkie, nie wiem, nagrywania, tych afer było mnóstwo, nagrywanie treningów, teraz tutaj, nie wiem, też jak wiązać i też nie mamy wzglądu do tych akt śledczych, no ale Deflategate też obiło się szerokim echem. No a teraz wciąż nie wiadomo, kto będzie pierwszym rozgrywającym i macie tam w drużynie solidną niepewność. Opowiedz trochę o tym, co ostatnio się dzieje w Patriots.
Nie, myślę, że pierwszy rozgrywający już jest dawno ustalony. Ja sobie nie wyobrażam, żeby wyszedł kto inny niż Jimmy Garoppolo.
No ale mówię, no właśnie, właśnie teraz też czytałem coś o tym, że ten, wypadło mi teraz nazwisko, jakiś trzeci rozgrywający bodajże wzięty z draftu. I on się wypowiadał gdzieś nawet publicznie o tym, że czuje się pierwszym rozgrywającym pod nieobecność Toma Brady'ego.
No, ja uważam mimo wszystko, że tutaj nie ma co do tego dyskusji, bo co prawda faktycznie, jeśli patrząc na osiągnięcia byłego zawodnika Easter Illinois, no to niewiele możemy powiedzieć, bo tak naprawdę nam nic nie pokazał. Zresztą myślę, że jakbyśmy sobie zadali pytanie, z ilu meczów pamiętamy Jimmy'ego Garoppolo, ale nie przedsezonowych, to byśmy się naprawdę mocno musieli coś zastanowić i posprawdzać w kalendarzach. No bo on tak naprawdę zagrał w jednym meczu i to przeciwko Buffalo Bills w 17 tygodniu rozgrywek, gdzie w sumie ta jego obecność no, nie była w żadnym stopniu znacząca. I tak naprawdę niewiele nam też pokazał, więc jeśli chodzi o jego umiejętności, możemy tylko oceniać poprzez mecze przedsezonowe, ale no, powiedzmy sobie szczerze, że wartość statystyk takich meczów nie jest zbyt wysoka i w ogóle porównywanie go do Toma Brady'ego czy takie różne rzeczy to jest czysta abstrakcja. On dopiero nabywa doświadczenia, ale patrząc na to, jak graliśmy go w drafcie, jak mówiono, że Jimmy to przecież jest właśnie ta przyszłość po Brady'im, no to nie dać mu szansy, gdy taka okazja się nadaje, jest no, dla mnie mało prawdopodobna, także myślę, że jak najbardziej zobaczymy go od pierwszego tygodnia rozgrywek, bo to jest ta przyszłość, na którą faktycznie wszyscy stawiają, a Brady też w wieczności nie będzie grał, a powiedzmy sobie to szczerze, że jak będzie grał, to Jimmy naprawdę to wyjście na boisko no nie będzie miał zbyt wiele tych okazji. Tak więc jak teraz nadarza się w sumie ta wymuszona okazja, to wyjście na boisko powinno jak najbardziej być z jego strony. A co do całego sezonu i tych ludzi, wszystkich hejterów, którzy mówią, że faktycznie ten sezon może być przynajmniej te cztery pierwsze mecze, no to wszyscy na Patriot. Tak faktem, że jeśli patrzymy na ofensywę i na tego Jimmy'ego, no to można się niepokoić, aczkolwiek jeszcze trzeba pamiętać, że prawdopodobnie Jimmy też zbyt dużo okazji do tego, żeby rzucać nie będzie miał, bo wydaje mi się, że Bill Belichick będzie tutaj starał się bardziej biegać, wywrzeć presję na liniach ofensywnych niż na secondary, no bo tu się znowu odzywa to doświadczenie. A jak patrzymy na defensywę, to ona zbytnio aż tak przeforsowana i zdziesiątkowana nie jest. Odeszło paru kluczowych zawodników, to prawda, ale jak patrzymy na skład teraz, to wydaje mi się, że nie jest on tak słaby i mógłby on w jakimś stopniu przynajmniej pomóc Patriot, żeby utrzymać przynajmniej 2-3 mecze, żeby to wygrać. Także będzie naprawdę, naprawdę ciekawie. Ja czekam na te mecze przede wszystkim te dwa z rywalami z dywizji. To będzie bardzo interesujące, szczególnie, że znowu prawdopodobnie szykuje się ten mecz przeciwko Brocku Osweilerowi, który przecież wygrając jeszcze w Denver Broncos, no jakiś tam patent znalazł na nas. Szykuje się dosyć ciekawie, nie mówię, ale wydaje mi się, że te 2-3 mecze jesteśmy w stanie wyrwać. Przede wszystkim z defensywą. Ja tutaj pamiętam w jednym felietonie mówiłem, żeby wziąć przykład Broncos, bo tak jest. Pamiętajmy, że rok temu przecież patrząc na sezon regularny Broncos, no to nigdy się nie spodziewał, że ta drużyna dojdzie do Super Bowl. Przecież tak praktycznie jakby patrząc na to, jakim rozgrywającym wtedy dysponowali, ale umiejętnościami prezentowaną formą, a nie nazwiskiem, no to można by rzec, że Peyton Manning grał tak właśnie jak trochę takim Jimmy Garoppolo, nie pokazując zbyt wiele. Więc myślę, że w tym tkwi właśnie ta recepta na tę pierwszą część sezonu, żeby przede wszystkim wygrać te mecze defensywą, a w ofensywie przede wszystkim bardziej biegać. Może wykorzystać Jimmy'ego Garoppolo, ale ten też będzie musiał wejść na najwyższy szczebel swoich umiejętności i pokazać nieco więcej, też w pewnych sytuacjach zastanawiając się pewnie, czy odpowiadając na pytanie, co w tej sytuacji zrobiłby Brady i próbować w jakiś sposób go naśladować. Aczkolwiek pamiętajmy, że on Brady nigdy nie będzie i nie jest, więc przede wszystkim musi wyrobić własną markę. On wie, że te mecze tak naprawdę ukierunkują jego przyszłość, czy faktycznie w Nowej Anglii będzie mógł znaleźć swoją przyszłość i być takim drugim Tomem Brady, czy nie.
Ja jeszcze bym poczekał mimo wszystko na ten off-season, jak będą dalsze części przygotowań się rozgrywać, bo Jacoby Brissett, już teraz sobie znalazłem jego nazwisko, quarterback wzięty w trzeciej rundzie z 91 numerem z North Carolina State. To jest bardzo dobry rozgrywający. Kilka spotkań oglądałem North Carolina i naprawdę fajnie wyglądał. Wielu nawet stawiało wyżej Connora Cooka niż Jacoby Brissetta, a jednak on przekonał do siebie włodarzy Patriots. No i moim skromnym zdaniem wydaje się być to zdecydowanie też bardzo fajna opcja. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w tych spotkaniach przedsezonowym. Z pewnością dostanie dużo czasu meczowego i będziemy mogli go porównać do Jimmy'ego Garoppolo. Trochę inny styl zawodnika, ale jak to się rozwiąże, no zobaczymy. Ja mimo wszystko nie stawiałbym tak tej sprawy jednoznacznie i wydaje mi się, że Brissett może mieć jednak całkiem spore szanse na wystąpienie w pierwszym tygodniu przeciwko Arizona Cardinals. Kolejna informacja, no to też taka ciekawostka w sumie, bo czytałem o tym pewien felieton dotyczący fanów NFL. No i teraz nastąpił taki wielki napływ fanów Jacksonville Jaguars, drużyny, która do tej pory zazwyczaj miała problem z wypełnieniem swojego stadionu z racji tego, że też to miasto to jest miasto rybackie, przemysłowe, ludzie nie mają czasu tam chodzić na spotkania, ale mam wrażenie, że teraz o wypełnienie tego stadionu będzie im zdecydowanie łatwiej. Kamil, pytanie może do ciebie, bo my też, Oakland Raiders, mamy wielkie problemy, żeby wypełnić stadion. Jak myślisz, czym to może być spowodowane?
Czym to może być spowodowane? Wydaje mi się, odpowiedź jest dość prosta. Po prostu spowodowane to jest tym, jakie ruchy wykonują obecnie właściciele Jax. Tego, ile pieniędzy wpompowali w ten rynek, który w sumie już powoli można uznać za zamknięty, można skupić się tylko i wyłącznie na treningach. Pisałem ostatnio o tym właśnie też w felietonie, że w sumie, gdyby nie te pieniądze, to dalej jedynym zawodnikiem, którego kojarzylibyśmy z Jax, jest właściwie Blake Bortus, czy ewentualnie jego duet z Robinsonem, no bo kogo innego pamiętamy. Hurns, tak, jeszcze parę ładnych akcji, a jeżeli chodzi o defensywę, to jest nikt na tamten moment. Teraz bardzo fajne wybory w drafcie, bardzo fajne kontrakty, choćby Malika Jacksona. Drogie, ale to będą kontrakty, które się spłacą. Przynajmniej takie są przewidywania, bo też głupio byłoby wydać niezły worek pieniędzy i znowu być drużyną, która będzie miała bilans 7-9, tak? Czy tam 5-11, tak jak ostatnio. Trzeba tutaj piąć się do góry i trzeba myśleć na wielu drogach. Ja w sumie zastanawiałem się kiedyś, bo rozmawiałem z jednym z moich kolegów, którzy chcieli zacząć się interesować futbolem amerykańskim, no i wiadomo, że każdemu łatwiej jest przyswajać sobie jakieś tam szczegóły z drużyny, czy tam z ligi, jeżeli ma ukierunkowane najpierw jakąś drużynę. I też w sumie powiedziałem mu, że jak ja bym miał w tym momencie zacząć komuś kibicować, to starałbym się wybrać między Jaguars a Tampa Bay Buccaneers. Ale jeżeli chodzi o Jacksów, to wydaje mi się, że sprowadzenie tak samo Chrisa Ivoriego z Jets to jest fajny ruch, bo oni jednak grę dołem mieli pokopaną i nie bardzo to szło. Dzisiaj są jakieś tam przebłyski przynajmniej, może Ivory nie jest jakimś mistrzem i nie jest na pewno nawet top 10 running backów, ale jest to zawodnik, który od czasu...
Ale jest zdecydowanie top 5 fantasy football. Miałem go w tamtym sezonie znakomicie punktowo, chociaż tak jak mówisz, nie zaliczał dużo przyłożeń.
No ja się na fantasy nie znam, nie gram, a jak gram to naprawdę od święta i w sumie szkoda mi się wypowiadać na temat fantasy. Ale mam nadzieję i mam wrażenie, że te pieniądze wpompowane w drużynę Jaguars i zamysł trenerów, zamysł menadżerów dotyczący draftu, że to fajnie jakoś się spełni. W sumie dla mnie najważniejszą teraz postacią będzie Miles Jack, który musi pokazać to, jak jego postać była rozdmuchana przed draftem i w tym momencie został wybrany właśnie przez Jaguars. LB, który ma być w pierwszym sezonie już linebackerem na poziomie All-Pro, to w ogóle tak czytam, bo doskonale wiecie, że NCAA to też jest bardzo podobna sytuacja jak z fantasy football. No, no nie ogarniam, ale mam wrażenie, że ta drużyna może złapać odpowiedni tor i oby do przodu. 8-8, myślę 7-9, 8-8, tak bym przewidywał ich rekord, dokładnie tak jak pisałem właśnie w ostatnim swoim felietonie na NFL 24.
Dokładnie, a jeszcze mówisz, że świetnie to może się sprawdzić Chris Ivory. Do duetu ma też, właśnie takiego drugiego kompana brakuje mi w Oakland Raiders. Tutaj mamy T.Y. Yeldona, też bardzo utalentowany running back z Alabamy. Teraz już drugi rok, jeżeli będzie zdrowy, to też jest naprawdę solidna opcja. Ja myślałem, że on będzie nawet pierwszym startowym running backem ekipy. Okazało się, że jest Chris Ivory, ale mówię, ten duet na pewno będzie miał sporą łatwość w przenikaniu w pole przeciwnika i to może być dobra opcja. Właśnie opcja z biegaczami. Allen Robinson i Allen Harris nie będzie już tak anonimowym, że trenerzy rozpracują te schematy ofensywne. I tutaj właśnie kluczowa będzie gra biegowa. No i kto wie, ja też jestem, mówię, nie jestem wielkim fanem Jacksonville Jaguars, ale z chęcią sobie oglądam, bo grają bardzo efektywnie. Akcje w defensywie, co prawda właśnie, tak jak wspominałeś, nie były może jakieś wielkich lotów, bo też mieli słaby skład, słaby team. Ale teraz to już jest konkretna ekipa, teraz też fajnego cornerbacka ściągnęli z New York Giants, więc naprawdę fajnie to wygląda. Boję się tylko, że kiedyś ta bańka pęknie, bo już ona została tak mocno napompowana, bańka finansowa, że kiedyś ktoś tam pójdzie po rozum do głowy, ale to już będzie za późno, tak jak teraz widzieliśmy sytuację w New Orleans Saints, kiedy naprawdę bardzo, bardzo, bardzo został napompowany ten balonik i trzeba było pozbywać się najlepszych zawodników, chcąc przytrzymać w składzie Drew Breesa. Kiedyś też mówię, o na pewno nowy kontrakt tu pomieści Blake Bortles, no i może być problem z tymi finansami. Kolejna informacja, tak jak mówiłeś Kamil, coraz więcej fanów ma ekipa Jacksonville Jaguars, ale coraz mniej fanów ma, tak jakby w opozycji, Roger Goodell. Teraz też mieliśmy sytuację, gdzie na jednym, chyba nawet na oficjalnym Twitterze NFL została podana informacja, że Roger Goodell nie żyje. Jak myślisz, skąd biorą się takie informacje?
Znaczy, no, ja uważam, że to takie informacje to chyba ktoś ma ochotę robić żart, średnio jakiś ciekawy, bo to żartować sobie ze śmierci, to tak ważnego człowieka mimo wszystko dla NFL, jaki by on nie był, jest to komisarz NFL i trzeba myśleć o nim raczej w kategorii takiej, żeby skończył karierę, ale nie śmiercią, tylko po prostu, żeby opuścił stołek. Jest postacią nielubianą, jest postacią lubianą, na pewno jest postacią kontrowersyjną. Takie wpisy, to nie wiem, czy to są żarty jakichś współpracowników, czy to są jakieś ataki hakerskie, chociaż no, nigdy czegoś takiego nie rozumiałem, nigdy czegoś takiego nie robiłem, więc nie bardzo też wiem, jak to skomentować. Dla mnie to po prostu głupie żarty, które, no nie wiem, może kogoś śmieszą, może kogoś nie śmieszą. Dla mnie takie coś po prostu nie powinno mieć miejsca.
Dokładnie, popieram w 100%. Kuba, próbuj wypowiedzieć się na to, skąd bierze się taka nienawiść do komisarzy lig, ogólnie do komisarzy lig, bo to, że nienawiść do Rogera Goodella jest oficjalnie znana, to widzimy czy podczas draftu, czy w wielu innych sytuacjach, ale to samo się dzieje, czy to z komisarzem NBA, czy podejrzewam, że z innych zawodowych lig jak MLB, tam też jest pewnie podobnie.
Tak, myślę, że zawsze jest, jak jest osoba, która ma najwięcej władzy i która podejmuje takie, a nie inne decyzje, które wbrew pozorom nie są dobre dla klubów, no bo to oni dają kary poszczególne, to oni zawieszają konkretnych zawodników, a Roger Goodell tych zawieszonych zawodników ma na koncie bardzo, bardzo dużo. Zresztą patrząc już na sam film Concussion, no to już tam Roger Goodell nie został potraktowany bardzo, bardzo miło i myślę, że osoby, które nie znają NFL, a które zobaczyły, kim jest Roger Goodell, przynajmniej w tym filmie, no to wątpię, żeby go polubili. Także myślę, że tak zawsze jest, jeśli chodzi o te osoby na najwyższym szczeblu, które podejmują decyzje, które mogą boleć kibiców i też takie, które mogą osłabić drużyny na niektóre mecze. Więc myślę, że taka jest po prostu natura ludzi, że nie lubimy tych osób, które mają tej władzy dosyć za dużo, a też wykorzystują ją w dosyć kontrowersyjny sposób. Ja już myślałem, że zaraz mi powiesz, że to na pewno to jest Bostonu,
ale... No, chciałem to dodać, bo już nawet tam jakieś przecieki są, bo już śledztwo trwa, że IP podobno właśnie z tamtych regionów było, ale...
No, nie ma co się dziwić w sumie, no, nie jest zbyt lubiany ostatnimi czasy, a Tom Brady nadal się z nim kłóci i będzie kłócił chyba do ostatnich dni, także no nie wiem co o tym sądzić, ale też nie podzielam, no z takich rzeczy można go nie lubić, można różne rzeczy robić, transparenty na meczach i tak dalej, ale do śmierci nawet największego wroga nie ma sobie co żartować.
Dokładnie. Kuba, jesteś z nami no pierwszy raz od jakiegoś dłuższego czasu, ale może też opowiedz o tej ostatniej części, no jak o się mówiliśmy, a więc hashtag zmieniamy się dla was. Co to znaczy?
Nie tak, bo nie chciałbym, żebym wszystko powiedział. Ale nie. Za dużo powiedzieć nie mogę. Faktem, że ostatnio jestem mało widziany tutaj przez was, ale na pewno nie próżnuję. Myślę, że na pewno wszyscy będą zadowoleni, bo przede wszystkim...
Kiedy konkrety?
Wiecie, przede wszystkim trzeba tutaj powiedzieć, że pewien okres w naszej stronie się kończy, to znaczy z dłuższego czasu i od samego początku strona NFL24 była tylko i wyłącznie fanowskim projektem, która sobie żyła własnym życiem i pisaliśmy o NFL, o co czytamy. Tą rzecz chcielibyśmy trochę sprofesjonalizować. Myślę, że tutaj nasza współpraca z osobą Tomka Lepczaka, który jest odpowiedzialny za te największe projekty w ogóle w polskiej lidze futbolu amerykańskiego, tutaj nieodłącznym, bardzo ważnym dla nas osobą. Przede wszystkim chcemy rozbudować Polskie Centrum Futbolu Amerykańskiego i faktycznie sprawić, żeby to nie było tylko NFL24, a w ogóle miejsce spotkań, miejsce takiego, do którego można zajrzeć, wszystko wyczytać, i to o NFL, i to o innych ligach. Mogę wam powiedzieć, że na NFL24 na pewno się nie skończy i będzie coś więcej. Ja też obiecałem w zeszłym roku, że Skarpidica zostanie wydrukowany. No, niestety się nie uda jeszcze w tym roku, ale mogę powiedzieć, że będzie inny, będzie lepszy, będzie większy, będzie obszerniejszy, dokładniejszy. Pierwsze efekty, druga połowa lipca. Myślę, że tutaj zaczną się dziać coraz większe rzeczy. Wejdzie nowe projekty, zobaczycie. Też to, co widzicie, to też nie jest rzecz, która jest skończona, bo te layouty, grafik, różne takie rzeczy, one jeszcze będą się zmieniały i to w bardzo, bardzo znaczący sposób. Także tak naprawdę to, co widzicie teraz, to jest tylko taki prolog wszystkiego. Myślę, że takie pandemonium będzie w lipcu, sierpniu, a jak się zacznie NFL, no to będzie to bardzo dużo. No przede wszystkim, tak jak mówię, sprofesjonalizować te rzeczy i iść jeszcze dalej niż jesteśmy teraz. I to będzie nasz główny cel i tak naprawdę te zmiany będą trwały jeszcze, myślę, że cały rok. Aczkolwiek te największe, no to mówię, druga połowa lipca, na pewno przed sezonem NFL ruszymy takimi największymi projektami, ale to nie będzie wszystko, także naprawdę musicie się uzbroić w cierpliwość, ale wierzcie mi, że dzieją się niesamowite rzeczy i tak jak chciałbym wam to wszystko powiedzieć, rzeczy mnie te naprawdę budują. Myślę, że osoby, które się zastanawiają, czy jeszcze do nas dołączyć, czy do nas pisać, no to damy im ostateczne argumenty do tego, że faktycznie będzie warto. Nie tylko dla samego fanu, czy zapełnienia wolnego czasu, ale przede wszystkim do tego, żeby faktycznie to było takie miejsce nasze, fanów futbolu amerykańskiego w każdym wydaniu, czy to polskim, amerykańskim, niemieckim, no ale będzie dużo się działo na domu.
Dokładnie, tak jak podkreślałeś, też dużo zmian zobaczycie, ale też w przyszłym miesiącu dużo będzie można nas posłuchać. Opowiedz o tym.
Tak, też miejcie na uwadze, że ta współpraca z Radio Gol i te aktualne audycje, czy to turcy PLFA, czy meczów PLFA, no to jest wszystko preludium do sezonu NFL. My tutaj NFL zawsze mieliśmy na pierwszym miejscu i tak też w tym roku będzie. Na pewno będzie dużo, dużo transmisji.
No i będzie specjalna niespodzianka, więcej może nie mówmy, ale na pewno będziecie zadowoleni. Mam wrażenie, że czegoś takiego no, do tej pory w futbolu amerykańskim, w lidze NFL szczególnie, no nie było w takim wydaniu i mam nadzieję, że przypadnie wam to do gustu. Bądźcie z nami. My już dziękujemy za dzisiaj. 13. Mam nadzieję, że nie pechowy Pick Six. To już historia. Dziękujemy za wszystkie lajki, udostępnienia, komentarze. Do usłyszenia mówią państwu Karol Potaś,
Kuba Kaczmarek
i Kamil Słonko.
Nie zapominajcie o tour.pl.fa. Pozdrawiamy.
Poprawa dźwiękowa Pick Six została przygotowana przez Studio Nagrań Dźwiękowych Armata. www.armata.pl i lektora Daniela Pachelskiego. Daniel@pachelski.pl